Drodzy słuchacze, pozdrawiamy z Lublina i zapraszamy na spotkanie z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że polubili państwo poniedziałkowe poranki z ciekawą książką. Słuchacze pytają czasem, co oznacza nasza łacińska nazwa? Servire veritati to służyć prawdzie. Taka jest też nasza misja, którą realizujemy m.in. przez propagowanie wartościowej lektury. W audycji nie jesteśmy w stanie przedstawić zbyt wielu tytułów, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, w trudnych dla wychowania czasach szukamy inspiracji dla naszych działań, m.in. zwracamy się ku wielkim wychowawcom. Takim wychowawcą był niewątpliwie redemptorysta, ojciec Marian Pirożyński.
Barwne życie ojca Pirożyńskiego toczyło się jak przygodowy film, w którym odnajdziemy wojnę i ucieczkę z niewoli, młodość uwikłaną w socjalistyczne sympatie, a później głębokie nawrócenie i gorliwą kapłańską posługę, zarzuty o szpiegostwo i komunistyczne więzienie. Ojcu Marianowi zarzucano wsteczne katolickie poglądy, ale nie zapominajmy, że jako młody człowiek był zafascynowany lewicowymi ideami, a pobyt w sowieckiej niewoli uświadomił mu, jak te idee wyglądają w prawdziwym życiu. Od tej pory wszystko poświęcił dla pracy wychowawczej wśród młodzieży, uznając, że jedynie katolickie wychowanie jest w stanie dobrze uformować młodego człowieka.
Ojciec Pirożyński znany jest szczególnie z książki Kształcenie charakteru. Książka ta doczekała się wielu wydań i wciąż cieszy się ogromną popularnością.
Kształcenie charakteru to książka napisana specjalnie dla młodzieży. Język jest prosty i zrozumiały, przykłady zaczerpnięte z życia. Autor pokazuje młodym to, czego nigdy nie robi współczesna antykultura. Że aby w życiu do czegoś dojść, coś osiągnąć, trzeba się wcześniej sporo natrudzić. O wiele łatwiej jest wyprowadzić nastolatki na ulicę, żeby trochę pokrzyczały, niż dać im konkretne wskazówki, co zrobić, żeby być silnym, mądrym, zdecydowanym człowiekiem.
A właśnie takie konkretne rady odnajdziemy w książce Kształcenie charakteru, a także w innej pozycji ojca Pirożyńskiego pod tytułem Panna chrześcijanka.
W ostatnich miesiącach najlepiej widzimy, że z wychowaniem dziewcząt jest jakiś dramat. Lewicowe media wyśmiewają chrześcijańską wizję kobiety, ale ich propozycje wychowawcze czynią z dziewcząt osoby egoistyczne, emocjonalnie niezrównoważone, skoncentrowane na zabawie, zakupach i dbaniu o urodę. Jakie z nich będą kiedyś matki? Kiedy się nauczą odpowiedzialności, troski, szacunku wobec słabszych? We wstępie ojciec Pirożyński zwraca się do dziewcząt. Od ciebie zależy uzdrowienie przyszłych pokoleń, bo jaką panną jesteś teraz, taką potem będziesz żoną i matką. Dlatego wskazówki, jakie daje w książce Panna chrześcijanka, w dzisiejszych czasach są nieocenione.
Z jednej strony mamy więc wojownicze dziewczęta, z drugiej zaś zgnuśniałych chłopców, największe przygody przeżywających na ekranie komputera.
I do takich właśnie chłopców skierowana jest kolejna książka ojca Pirożyńskiego pod tytułem Baczność młodzieńcza. Baczność, a więc wezwanie do gotowości, do działania, do aktywności. Takich mężczyzn, silnych i odpowiedzialnych, potrzebuje świat, potrzebuje Kościół, potrzebują rodziny. Oczywiście droga do tego nie jest łatwa, ale wskazówki, jakie daje autor w książce Baczność młodzieńcze, pozwolą młodemu człowiekowi na podjęcie pierwszych kroków ku osiągnięciu prawdziwej męskości.
Zagadnieniu męskości i kobiecości poświęcony jest 58. numer kwartalnika Cywilizacja. Jest to publikacja bardzo ważna, gdyż wydaje się, że obecnie jesteśmy świadkami zaplanowanego i sprawnie przeprowadzanego projektu z zakresu inżynierii społecznej. Akcji, która niejawnie robi dokładnie to, z czym jawnie walczy, pod płaszczykiem walki z kulturą, jakoby narzucającą rolę kobiece i męskie, wymusza porzucenie męskości i kobiecości.
konsekwencje tego jesteśmy w stanie przewidzieć. Ogromny dramat ludzi, którzy manipulacje z własną płciowością przypłacą totalnym rozchwianiem osobowości. Stąd pomysł na cywilizację pod takim właśnie tytułem – męskość i kobiecość. Czytelnicy znajdą w niej między innymi artykuły o psychologicznych i pedagogicznych aspektach zróżnicowania płci, rozważania kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat roli kobiet w katolickich społeczeństwach, fragmenty listu do kobiet, w którym Jan Paweł II apeluje o poszanowanie kobiecej godności, tekst księdza Marka Dziewieckiego o tym, jak wychować chłopca na prawdziwego mężczyznę, a także ciekawą opowieść o najsławniejszych małżonkach polskich władców.
Zachęcamy Państwa, drodzy słuchacze, do sięgnięcia po 58 numer cywilizacji Męskość i kobiecość, żeby się przekonać, jakie spustoszenia w tej sferze czynią lewicowe media. Pani redaktora, teraz zmieńmy temat. Jaką książkę moglibyśmy polecić słuchaczom dla wielkopostnej refleksji?
W Wielkim Poście wyruszmy w duchową podróż do miejsc, w których dokonała się historia naszego zbawienia. Na taką podróż zaprasza nas Zofia Kossak w książce Pątniczym Szlakiem. Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. To powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. Książka Pątniczym Szlakiem roztacza przed nami barwną wizję miejsc, ludzi i zdarzeń, które spotykamy na kartach Ewangelii. Z pewnością te opowieści pozwolą lepiej wyobrazić sobie, a dzięki temu lepiej przeżyć, sytuacje przywoływane w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i gorzkich żali. Wysłuchajmy fragmentu utworu.
Oto Golgota, wzgórze o kształcie trupiej głowy, tuż pod murami miasta położone. Trzy krzyże na nim, niebo ściemniałe, zbrużdżone błyskawicami. Ziemia się chwieje w zawiasach, pęka głęboką, straszliwą szczeliną. W zboczu wzgórza ciemnieje grób. Tam złożą ciało Chrystusa, blade jak hostia. Grób zatoczony jest młyńskim kamieniem, chodzącym w wyrobionej dlań wnęce skalnej. Można go odtoczyć na bok lub zasłonić wejście. Na tym wzgórzu, nad tym grobem, czczący je nad wszystko chrześcijanie, trzymają straż. Upalne słońce piecze żarem pobożnych stróżów, więc współwyznawcy wznoszą nad nimi daszki dla ochrony. Daszki szałasy przeradzają się w pierwsze kapliczki. Ta na Golgocie wyżej, przy grobie niżej. Tak małe, tak skromne. Pobożna Helena odnajduje trzy krzyże w cysternie. Niestrudzone ręce świętej cesarzowej, co zasieją całą Palestynę kościołami, wzniosą tutaj trzy kaplice. Jedna na Golgocie, druga nad grobem, trzecia na miejscu znalezienia krzyża.
Pozostając w klimacie wielkopostnej refleksji, przywołajmy jeszcze inną książkę Zofii Kossak, Szaleńcy Boży. Kim są ci tytułowi szaleńcy?
Szaleńcy Boży to ci, którzy żyją wbrew światu, odrzucając pokusy łatwego i przyjemnego życia. Bo o czymże mówi ta książka? O wierze w Boga, o miłości Boga, o nadziei w Bogu. Mówi nam o tym, czego nam w życiu jedynie potrzeba. Prostoty i pokory, cierpliwości i przebaczenia, litości i miłosierdzia. Czytamy to na każdej karcie tej księgi, napisanej jak żadna inna, ku pokrzepieniu serc. Szaleńcy Boży to intrygująca opowieść o świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Święci to zwyczajni ludzie, którzy wpłynęli na losy świata w wyjątkowy sposób. I oni mieli swoje wady, swoje wątpliwości, swoje porażki. Ich zwycięstwo to nie zwycięstwo mocy, lecz miłości i wiary.
Od początku istnienia Kościoła świętymi zostało ogłoszonych ponad 20 tysięcy osób. Kogo spośród nich spotkamy na kartach książki Szaleńcy Boży?
Bohaterami 16 opowieści są święci z różnych epok i krajów. Niektórzy znani bardzo, jak święty Jerzy czy Mikołaj, ale także ci znani mniej, jak święty Jozafat czy Świerat. Ich losy pokazują odmienne drogi do świętości, które mogą być inspiracją dla ludzi żyjących w XXI wieku. Co łączyło tych tak różnych ludzi? Która z postaci przemawia do nas w sposób szczególny? Czy pomimo naszych wad i słabości możemy stać się dla innych pomocą w zbawieniu?
Dodajmy, że jest to najbardziej znany polski zbiór opowiadań o świętych, który doczekał się kilkunastu wydań. Po raz pierwszy jednak książka posiada również wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej. Proszę posłuchać fragmentu opowieści o świętym Jacku, z której dowiemy się, skąd się wzięło powiedzenie święty Jacku z pierogami.
Któregoś roku, przedawno, wędrowałem w zapusty sam, jako i dzisiaj. Pod Legdowa zaszedłem do babuleńki jednej, bardzo starej, samotnej, najuboższej we wsi. Od młodości pan nasz darzył ją ubóstwem. Głodowała, chleb z rzadka i tylko jesienią jedząc. Wiosną polewka z lebiody, latem jagody i grzyby, zimą suszki i rzepę. Tak żyła. Spowiadałem babuleńkę, za czym ona pyta, czy w niebie dadzą jej pieroga. Nuż opowiadać, że kiedyś widziała bogaczy jedzących pierogi i strasznie pragnęła spróbować choć raz, ale nigdy nie skosztowała. Żali się, żali, wciąż o tych pierogach gada. Luto mi się stało, że od dusza ludzka, nieśmiertelna i dostojna, najświętszą krwią odkupiona, przeżywa wiek w takim poniżeniu, aż nagroda niebieska w pieróg się dla niej oblekła. Raptem słyszę rumor okrutny na dworze. Wytknąłem głowę, pochodnie dymią, woźnice z batów palą, komornik książęcy go zdawa w kilkoro sań kopie się przez zaspy. Krzyknąłem, poznał mnie stanął, pozdrowiłem go Bożym imieniem i pytam: nie masz, że bracie, pierogów? Zadziwił się, lecz powiada: mam, zapusty są, to są i pierogi. Dajże mi ich parę, Matka Boska ci zapłaci. Pachołek prędko wyciągnął spod słomy. Tłuste były jeszcze ciepłe, bo leżały w saganie okrytym kożuchem. Zaniosłem je babce. Naś ci, biedoto, jedz, Pan Bóg ci je zesłał. Już więcej babuleńki nie widziałem, bo się zabrałem z komornikiem do Krakowa. Ani mi w głowie postało, że ludzie z tego cud pierogowy wymyślą.
Powiedzmy jeszcze o innej książce, będącej wyrazem głębokiej religijności pisarki.
Wszystkie książki Zofii Kossak mówią o tym, co najważniejsze, że bez wiary ludzkie życie nie ma sensu. Pisarka była osobą absolutnie niezwykłą w artystycznym, często zdemoralizowanym świecie. U niej wielki talent szedł w parze z gorącą pobożnością. Świadectwem tego jest książka Ognisty wóz, zawierająca 8 opowieści, które dotyczą tego, co nas zawsze porusza – cudownej Bożej interwencji w ludzkim życiu. Często się bowiem zastanawiamy, jak Bóg do nas przemawia, jakie wydarzenia możemy uznać za Jego działanie.
Zawsze robią na nas wrażenie historii o niezwykłych wydarzeniach, cudach, kiedy Boże drogi przecinają ludzkie ścieżki. Takich opowieści pełne są karty Ewangelii, ale w książce Ognisty wóz widzimy, jak cudowne znaki dokonują się w życiu zwykłych ludzi.
Sama pisarka była przekonana, że w czasie okupacji uratował jej życie obraz jasnogórskiej Madonny, z którym się już nigdy nie rozstała. I ta historia znalazła się w zbiorze Ognisty wóz, a także nigdy wcześniej nie publikowane ze względu na cenzurę opowiadanie Zmartwychwstał prawdziwie, opowiadające o walce z wiarą w czasach komunizmu.
Większość książek Zofii Kossak przenosi nas jednak w przeszłość o wiele dalszą, jak na przykład bardzo ciekawa powieść Gród nad jeziorem, której akcja toczy się jeszcze przed narodzeniem Chrystusa.
Gród nad jeziorem przenosi nas w czasy dawnej Słowiańszczyzny, kiedy Polski jeszcze nie było na mapach Europy. Zofia Kossak była pod wielkim wrażeniem odkrycia biskupina, które po raz pierwszy odsłoniły ślady osadnictwa, budowy domów, produkcji odzieży, naczyń, rolniczych narzędzi i broni. To piękna opowieść. Jej barwny język oczarowuje, a niezwykłe malownicze opisy przyrody i słowiańskiego świata pobudzają wyobraźnię. Ukazanie tajemniczych i srogich bóstw rządzących życiem pradawnych Słowian uzmysławia, jak wielkim szczęściem było nastanie chrześcijaństwa. Książka opowiada o mieście położonym na wyspie, którego mieszkańcy muszą zmierzyć się z napaścią nieznanych plemion. Drugim wątkiem jest piękna historia miłości Olszy i Miłosza. Dzieło Zofii Kossak śmiało można zaliczyć do najlepszych powieści opowiadających o tamtych, jakże tajemniczych, odległych czasach. Do powieści Gród nad jeziorem dołączona jest wersja dźwiękowa w nagraniu Andrzeja Gładysza. Wysłuchajmy jej fragmentu.
Rozdział trzeci. Targi w grodzie. Miłosz Kruk nareszcie postanowił. Rzucił kupcowi jantar, a sztylet zatknął za pas. Pogładził dłonią rękojeść z zadowoleniem. Przepłacił czy nie, piękna to broń. Miał jeszcze bryłkę jantaru do wymiany, więc założywszy ręce w tył, jął przechadzać się, oglądając rozłożone dziwa. Natknął się przy tym na Olszę. Spłoniona, na poły przytomna z zachwytu, targowała cudną, mieniącą tkaninę. — Patrz, com kupił! — rzekł do niej z przechwałką, pokazując sztylet.
— Oj, lelum!
— zawołała z zazdrością.
— A chwost kupił swojej paciorki! Paciorki! Anim myślała, że takie są na świecie! Strasznie drogie! Tyle bobrów! Ja mam tylko płótno. Garnków brać ten cudak nie chce, a na płótno powiada, że mało. Doloż, dolo! Żeby choć krzyneczkę tego płatu uciął, choć skraweczek, żebym się popatrzeć mogła.
Podsuwała białe, lniane płatki. Kupiec odrzucał ze wzgardą. Głową potrząsał. Za mało. Olsza bliska była płaczu. Nic nie mówiąc, myśliwiec wyjął z zanadrza żółtą, lśniącą bryłę i uniósł w dwu palcach, niby dla zabawy. Słońce załamało się w niej promieniście.
— Elektron!
— rzekł kupiec z uznaniem. Wyciągnął rękę. Miłosz zwrócił się do Olszy. — Prawili matka, że w domu braknie garnków. Wiele ich zrobisz, żebym ci to dał? — Olśniona Olsza przypadła ku niemu.
Sokole, wiele chcesz, zrobię, wiele tylko matka zachce i misę przyniosę, co na niej wypisałam ciebie za jeleniem goniącego.
Mnie?
Zdziwił się.
Ciebie, obaczysz, na koniu siedzisz, obaczysz i garnek przyniosę, na którym są naszyjniki, jak obcy miał w lesie, przy gaju. Marza prawi, że tylko na popielnicę zdatny, ale mnie się widzi, że bardzo piękny. Obaczysz, i kubki przyniosę, i czarki.
Naści tedy,
dorzucił bursztyn do płótna. Zadowolony kupiec ciął już nożem błyszczącą powłokę. Olsza wstrzymywała oddech. Spoglądała na Miłosza z taką wdzięcznością, że aż się roześmiał.
Zdziałałaś mnie na misie?
Zapytał.
Ano, jelenia też.
I naszyjniki tych kupców, którzy to byli, sąż tutaj?
Nie ma, odparła z przekonaniem. Byli całkiem inni.
Z nabożnym zachwytem ujęła odciętą materię i przytuliła do twarzy. Inni? Zawołał z niepokojem Miłosz. Sprawiedliwie gadasz? Uśmiechnęła się pokornie i radośnie.
Tobieżbym niesprawiedliwie gadała? To nie te ludzie. Na gębie nie byli czarni. Czapki mieli z dużymi rogami i miecze.
Miłosz nachmurzył się i zmarszczył. Poprzednia wesołość jego znikła. Dotknął ponownie świeżo nabytego sztyletu.
Trzeba o tym powiedzieć starszym.
Rzucił i odszedł pośpiesznie. Olsza patrzyła za nim, przyciskając oburącz do piersi Pawłokę.
Jej, 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 jakież to cudne, jak szara i gruba i węzłowata widzi się przy tym jej lniana domowa szatka.
Niełatwo znajdzie Miłosz starszych, ścisk się wzmaga. Nawet strażnik Mier, ogarnięty ogólną gorączką, przestał dawać baczenie na psowaczy wału i zamknąwszy bramę, wmieszał się w tłum kupujących. Wrzawa bije w niebo, aż spłoszone ptactwo jeziorne kołuje z piskiem nad grodem. Targi, targi, nim słońce zajdzie, kupcy odjadą, bo na noc starszyzna nie pozwoli im pozostać w grodzie. Odjadą i nie wrócą, aż znów za kilka lat. Więc trzebaż się, trzeba napatrzyć, nasycić, nadziwić, nachłonąć obcego świata.
Do czasów dawnych Słowian przenosi nas także inna pozycja Zofii Kossak pod tytułem Troja Północy.
Troja Północy opowiada o walkach, jakie przez wiele wieków plemiona słowiańskie musiały toczyć z Niemcami. Była to podobna historia jak z zakonem krzyżackim. Pod pozorem chrystianizacji krzyżacy grabili i zawłaszczali ziemię. To samo czynili ich niemieccy przodkowie kilka stuleci wcześniej. W rezultacie plemiona Słowian zachodnich, pomimo swej waleczności, zostały starte z powierzchni ziemi, a dziś jedynie zniemczone nazwy wielu miejscowości świadczą, że kiedyś mieszkali tu Słowianie. Na przykład Berlin jest posadowiony na dawnej słowiańskiej osadzie o nazwie Kopanica. W książce Troja Północy w niezwykle interesujący sposób poznajemy początki państwa polskiego, co może być pomocne zwłaszcza dla maturzystów.
Kończąc wątek historyczny, powiedzmy jeszcze o jednej książce. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Co czyni tę książkę tak wyjątkową?
Publikacja różni się od tradycyjnych podręczników historii. Przede wszystkim nie zalewa młodego czytelnika natłokiem encyklopedycznych informacji. Przeciwnie, jest skarbnicą wiedzy podanej w taki sposób, który nawet najmłodszych zachęci do jej poznawania. Autor prowadzi nas przez historię od momentu powstania państwa polskiego poprzez rządy kolejnych władców, wielkie wojny, powstania, rozbiory, sylwetki osób mających wpływ na losy naszej ojczyzny. Nie jest to jednak książka wyłącznie dla młodzieży. Wiemy, że wiele osób czyta Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży swoim wnukom i są zachwyceni, że tak ciekawie można pisać na tematy, wydawałoby się dobrze znane.
O przeczytanie dla Państwa fragmentu książki Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży poprosiliśmy ucznia klasy 6 z Lublina.
W niedzielę 12 września 1683 roku król kazał odprawić mszę świętą na 2 godziny przed wschodem słońca. Sam do niej służył, po czym 5 strzałów armatnich dało hasło do boju. Król nie tylko dowodził, ale też walczył jak prosty żołnierz. Jak niegdyś Władysław Warneńczyk, tak teraz Jan III chciał osobiście z bronią w ręku dotrzeć do samego środka wojska tureckiego. Szczęśliwszy od swego poprzednika, doszedł zwycięsko do namiotu Kara Mustafy. Około południa zwycięstwo było już pewne, a pod wieczór Wiedeń ocalony i cały obóz w ręku zwycięzców. Było tam 25 000 namiotów, 5 000 centarów prochu, kilkaset dział, 5 000 wielbłądów, z jakieś 10 000 wołów na rzeź przeznaczonych. Zdobyto kilkadziesiąt chorągwi i mnóstwo buńczuków. Znaleziono w namiotach około 1000 dzieci chrześcijańskich, porwanych przez Turków. Takie dzieci wychowywali oni w wierze Mahometa na przyszłych żołnierzy przybocznej straży sułtańskiej, którą Janczarami zwano. Łatwo sobie wyobrazić radość tych dziadek. Wśród łupów pełno było rozmaitych kosztowności, ale najbardziej zaciekawiała jedna rzecz, której nie znano i użytku nie umiano sobie wytłumaczyć. Było to kilkaset worków kawy. Jeden tylko Kulczycki wiedział, co z nią zrobić, bo za młodu w Turcji przebywał. Poskupywał więc te wory od żołnierzy i założył pierwszą, nie tylko w Wiedniu, ale w całej Europie, kawiarnię.
Wracając do głównego tematu naszej audycji, troska o wychowanie przewija się także przez nauczanie Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Niezwykła mądrość pozwalała im jasno widzieć zagrożenia, które są teraz utrapieniem wychowawców.
To, że nasz naród tak daleko odszedł od Boga, z pewnością jest po części z naszej winy. Wydawało nam się, że współczesna młodzież, tak jak ich rówieśnicy sprzed kilkunastu lat, będzie żyła nauczaniem papieża Polaka czy prymasa tysiąclecia. A tak nie jest. Trzeba młodym przypominać ich słowa. Dlatego z bogatej spuścizny tych wielkich Polaków przygotowaliśmy wybór najcenniejszych treści i wydaliśmy w książkach Myśli wybrane Jana Pawła II oraz Myśli wybrane Stefana Wyszyńskiego.
Te publikacje są znakomitym streszczeniem ich nauczania, więc zamiast narzekać na młodzież i dziwić się, że jest niewychowana, posłuchajmy, co Ojciec Święty i prymas Wyszyński mówili na temat wychowania.
Prymas Wyszyński z troską wołał: z wielkim niepokojem myślimy, jak w powszechnym nieładzie i rodzice, i wychowawcy zatracają wrażliwość na swe obowiązki wobec dzieci. Pamiętaj, o duszę dziecka Twego upominać się będą na sądzie Bożym z rąk Twoich. Tam nic Ci nie pomoże uratowany majątek ani zachowane stanowisko, bo wszystko na ziemi zostanie, a dusze Waszych dzieci, wydanych na łup niewiary, staną przed tronem Boga, oskarżając rodziców sprzedajnych i wychowawców niegodziwych. Z kolei Jan Paweł II jakże trafnie zauważał: duch świata oferuje rozmaite złudzenia, liczne namiastki szczęścia. Bez wątpienia nie istnieją gęstsze mroki niż te, które przenikają do dusz ludzi młodych, gdy fałszywi prorocy gaszą w nich światło wiary, nadziei i miłości. Największa iluzja, źródło najpoważniejszego nieszczęścia, to złudzenie, że znajdzie się życie, obywając się bez Boga, że osiągnie się wolność, wykluczając prawdy moralne i osobistą odpowiedzialność.
Drodzy słuchacze, myślę, że po tych krótkich wypowiedziach zaczerpniętych z książek Myśli wybrane Jana Pawła II oraz Myśli wybrane Stefana Wyszyńskiego zobaczyliście, jak wielkie bogactwo się w nich kryje. Dziękujemy pani Anecie Piątkowskiej za spotkanie. Dziękując państwu za waszą uwagę, przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek: Kształcenie charakteru, Baczność młodzieńcza oraz Panna chrześcijanka ojca Mariana Pirożyńskiego. Gród nad jeziorem, Troja północy, Pątniczym szlakiem, Szaleńcy Boży oraz Ognisty wóz Zofii Kossak. Dzieje polskie opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. 58 numer kwartalnika Cywilizacja pod tytułem Męskość i kobiecość. Myśli wybrane Jana Pawła II i Myśli wybrane Stefana Wyszyńskiego. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. Żegnając się z państwem, pragniemy raz jeszcze życzyć naszym słuchaczom głębokiego przeżycia czasu Wielkiego Postu, pokoju serca, a przede wszystkim zdrowia. Z Panem Bogiem!